Witam wszystkich serdecznie. Dziękuję za przybycie, to w końcu sobota. Moje nazwisko Jarosław Sokolnicki, ja pracuję w firmie Microsoft dosyć długo, bo to już 13 rok. Na chwilę obecną odpowiadam za rozwiązania branżowe, czyli rozwiązania, które są dostarczane do branży retail, manufacturing, logistyka i transport. Tytuł sesji to jest Your Transformation, czyli generalnie Digital Transformation, o tym się dużo mówi, ale będę chciał jak gdyby taką tezę stawiam, czy Digital Transformation to jest generalnie ludzie czy procesy. Poprzednia sesja była o SharePointie. SharePoint to był jeden z produktów, którym się kiedyś też zajmowałem dosyć dużo. Pamiętam tą ekscytację, jak pojawił się 2007 i tam tyle było, ogrom możliwości i wszyscy wyobrażaliśmy sobie, że po prostu teraz z tym SharePointem zmienimy świat. Robiliśmy taki cykl konferencji, one nazywały się Mosty i pamiętam, na jednych z konferencji uczestnicy stwierdzili już oczywiście po, że właściwie jak nie masz SharePointa, to jesteś nikim. Portfolio produktów Microsoft, czy też usług, jest dosyć szerokie, począwszy tak naprawdę od usług cloud computing, po produkty, które od dawna są obecne na rynku, Office, ale oczywiście też dosyć nowoczesne rozwiązania, chociażby typu HoloLens, typu hardware, takich jak Surface i tak dalej. To powoduje, że tak naprawdę, jeżeli chcielibyśmy zaadresować jakąkolwiek potrzebę klienta, czy to biznesowego, czy to klienta w sensie użytkownika, mamy dosyć szerokie portfolio. Ale tak naprawdę jak się do tego zabrać i w jaki sposób do tego podejść? To taka misja naszej firmy, że będziemy wspierać każdego człowieka i każdą firmę, aby oni mogli osiągnąć więcej. Czyli to wszystko, co robimy, to wszystko, co tworzymy, służy temu, aby użytkownik był bardziej efektywny, aby lepiej się bawił, a firmy tak naprawdę mogły podnieść swoją produktywność, czy też tak naprawdę zwiększać swoją wartość. Digital Transformation. Digital Transformation jest to pewna tak naprawdę jest rewolucja przemysłowa 4.0 i to jest jeden z takich haseł, który się pojawia. Ta rewolucja przemysłowa 4.0 to jest połączenie świata cyfrowego, wszystkiego, co jest związane z IoT i wszystkiego, co jest związane tak naprawdę na styku trochę biotechnologii i tego, co nam oferuje. Ale jeżeli byśmy, będąc w firmach technologicznych i zajmując się tak naprawdę softwarem, to co znaczy ta rewolucja? I tutaj mamy coś takiego, co się nazywa Digital Transformation i ten Digital Transformation tak naprawdę pojawia się w kilku elementach. My mamy trzy takie główne filary, jeżeli chodzi o firmę, to znaczy pierwszy to jest Create More Personal Computing, czyli cały filar związany z tym, czego używamy, jakiego interfejsu. I tu tak naprawdę jest Windows 10, ale oczywiście też pojawia się tutaj konsola Xbox, tutaj pojawia się cała rodzina Surface. Kolejny element to jest Build the Intelligent Cloud, czyli wszystko, co jest związane z tym, że mamy platformę, na bazie której możemy budować całe spektrum rozwiązań i o tym za chwileczkę będę trochę mówił. No i kolejny element to jest Reinvent Productivity, czyli tak naprawdę to, w jaki sposób pracujemy, jakich narzędzi możemy używać i tutaj głównym takim produktem jest Office 365. I teraz tak naprawdę w jaki sposób to wszystko się przekłada lub może przełożyć. OK. Digital Transformation to są cztery takie podstawowe elementy. Zawsze tak naprawdę, i to niezależnie, czy to jest SharePoint, czy jakiekolwiek inne rozwiązanie, tutaj było dobre stwierdzenie a propos wydajności. Znowu pozwolę sobie na taką. Ja pamiętam, że po tym całym 2007 roku, po tym takim ogromnym zainteresowaniu, partnerzy, którzy zbudowali nieskończoną ilość tak naprawdę rozwiązań, u niektórych klientów pozostał trochę taki kac. Znaczy faktycznie było takie, Wydaje mi się, że troszeczkę za dużo wyobrażaliśmy sobie i chociażby tutaj ten przykład związany z performance, czyli próba właściwie zastąpienia wszystkiego SharePointem. Właściwie po co kupować ERP-a, przecież można go zrobić w SharePointie, albo po co go kupować CRM-a, można go zrobić w SharePointie. Faktycznie tutaj za chwileczkę pokażę pewne podejście, jeżeli chodzi o budowę generalnie rozwiązań, budowę aplikacji. Natomiast mamy cztery elementy, które są na chwilę obecną niesłychanie istotne i one są istotne z perspektywy tak naprawdę każdego przedsiębiorstwa. Czyli każde przedsiębiorstwo, ukazał się bardzo piękny raport, on jest dostępny w Forbesie, nazywa się Cyfrowa Polska i tam jest między innymi mowa o Digital Transformation, co wnosi generalnie transformacja cyfrowa dla gospodarki, dla poszczególnych sektorów. Co to oznacza dla retailu, co to oznacza dla produkcji i jakie są dźwignie tak zwane tej cyfryzacji, to znaczy, które procesy powinniśmy cyfryzować. Jest jedna podstawowa różnica pomiędzy cyfryzacją a automatyzacją. Nie należy tego pomylić, bo co innego jest zautomatyzować linię produkcyjną, a co innego jest cyfryzować. Teraz ta cyfryzacja opiera się na takich czterech elementach, albo jak ktoś woli, czterech filarach. Pierwszy element to jest engage your customers, czyli wszystko, co jest związane z klientem. Każdy ma klienta. Nawet jak jestem zwykłym człowiekiem i siedzę w domu, to też mam klienta w postaci dziecka, w postaci żony, teściowej, no i proszę, psa, kota i kogo tam sobie po prostu w domu nie wyobrazimy. Proszę? To są partners, ale w pewien sposób są to w jakiś sposób nasi klienci, którzy chcą być w centrum uwagi. I to, że engage your customers, to jest tak naprawdę każdy biznes opiera się w pewien sposób na klientach, bo czy to kwestia produkcji, czy to kwestia sprzedaży, to jest komunikacja z klientem, to jest zaangażowanie klienta. Szczególnie to jest widoczne, jeżeli chodzi o branżę retail, to w jaki sposób my tego klienta będziemy obsługiwać, retail 360, wszystko, co jest związane z tym, żebyśmy tą informację, klient centrum uwagi, tą informację dodawali. Ale to jest o tyle istotne z perspektywy każdego przedsiębiorstwa, to znaczy, co ja wiem o moim kliencie. Czyli w jakich narzędzi mogę użyć, aby wiedzieć więcej coś o moim kliencie, żeby być w lepszym kontakcie z tym klientem, żeby go w jakikolwiek sposób angażować. I tutaj podam przykład z branży, za które odpowiadam. Jeżeli ja mam branżę retail i mam sklep internetowy, to ja o tych klientach wiem dosyć dużo, chociażby dlatego, że ten kanał internetowy jest opomiarowany dosyć precyzyjnie. Czyli mniej więcej wiem, kto wchodzi do tego sklepu, co kupuje, ile kupuje, kiedy kupuje, ile ma lat i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz jak ta sytuacja wygląda, jeżeli ja mam klasyczny sklep? Czyli co ja wiem o moich klientach, jeżeli ja sprzedaję w fizycznym tak zwanym point of sales, czyli fizycznym sklepie? Czy ten fizyczny kanał jest w jakikolwiek sposób opomiarowany? Czy mam dostarczająco dużą ilość informacji na temat zachowań moich klientów, żeby chociażby personalizować im określone treści? Kolejny element, znowu zobaczcie, związany z ludźmi, bo tu mówimy tak naprawdę po lewej stronie mamy głównie ludzi, tak? Czyli my definiujemy, w jaki sposób technologia wpływa na to, jak się komunikujemy z klientami. Co tak naprawdę do nich mówimy i w jaki sposób. To jest niesłychanie istotne. Kolejny element jest związany z pracownikami. Niedawno byłem na takiej konferencji, ona się nazywała Motywacja na produkcji. Bardzo, bardzo dużo klientów, w większości to ludzie, którzy zarządzają fabrykami. Gigantyczny problem związany z pozyskaniem pracownika i utrzymaniem pracownika. I oczywiście naprawdę dyskusje, sposoby, w jaki sposób tych pracowników angażować, co robić, aby ci pracownicy tak naprawdę, po pierwsze, żeby ich mieć, a po drugie, żeby ten pracownik no, długoterminowo chciał się z firmą związać. Więc to jest całe mnóstwo tak naprawdę zagadnienie, naprawdę niebanalne. Ja wiem, że z jednej strony się mówi, że będą maszyny, one zastąpią ludzi, ale póki co jeszcze tych maszyn nie ma i jeszcze ludzi nie zastąpili. Więc potrzebujemy cały czas pracowników, potrzebujemy jego zaangażowania. Wyobraźmy sobie, że w fizycznym sklepie, znowu wracając do branży retail, pracownik to jest ta osoba, która komunikuje się z klientem. To jest niesłychanie ważne, bo od niej niejednokrotnie wiele zależy, czy ja sprzedam czy nie. Tak więc osoby, pracownicy, to jest niesłychanie istotny element i tutaj w jaki sposób technologicznie, w jaki sposób ta cyfrowa transformacja może nam tym pomóc. Prawa strona już dotyczy bardziej procesów i produktów, czyli tak naprawdę tego, co firma wytwarza, w jaki sposób firma to wytwarza i jak możemy zoptymalizować niektóre operacje. Jeżeli chodzi o pierwszy punkt dotyczący transformacji produktu, to znaczy jak mogę wykorzystać technologię cyfrową, aby transformować mój produkt. To znaczy, że ja dostarczam na przykład, normalnie sprzedaję samochody, a teraz będę samochody, załóżmy, dzierżawił. Tak, albo będzie sharing. To dobrym przykładem jest tutaj Uber. Transformacja swego rodzaju produktu, którym jest transport. Tak? To jest firma transportowa. Zresztą firma ThyssenKrupp, która wdrożyła IoT, która robi windy i serwisuje te windy, teraz mówi, że jest firmą transportową. Ona wozi ludzi. To jest transformacja swego rodzaju produktu. Ale jeżeli spojrzymy tak naprawdę na tego Ubera, no to jak to wygląda? Co on robi? To jest wykorzystanie technologii. Mamy pewną nadpodaż samochodów, tak? Czyli ta kompletna ich ilość i wymagania dotyczące tego, ile się ludzie przemieszczają, powoduje, że tak naprawdę moglibyśmy bardziej zutylizować tą flotę, którą mamy. I teraz tak naprawdę firma, która nie ma samochodu, ma większą kapitalizację niż General Motors, która nie ma tak naprawdę żadnego auta. To jest transformacja swego rodzaju produktu, którym produktem jest transport, tak? To jest firma, która oferuje swego rodzaju usługi transportowe. Oczywiście tam teraz robi badania na temat autonomicznych pojazdów i tak dalej, ale tak naprawdę w korowym zastosowaniu usługi transportowe. Innym przykładem jest Rolls-Royce, który znowu przy zastosowaniu technologii, głównie IoT, zamiast sprzedaży silników, fizycznych silników do samolotów, sprzedaje power by hour, czyli tak naprawdę sprzedaje moc silnika na godzinę. To jest możliwość wykorzystania technologii i cyfryzacji po to, żeby dokonać transformacji produktu, żeby zaoferować klientowi coś więcej. Jeżeli mówimy o transformacji produktu, to tak naprawdę powinniśmy powiedzieć, że ta transformacja produktu jest nierozłączna z modelem biznesowym. Model biznesowy to jest informacja, w jaki sposób firma, najprościej mówiąc, bo oczywiście jest kilka definicji, w jaki sposób firma zarabia pieniądze. I teraz są dwa takie podstawowe podziały, jeżeli chodzi o modele biznesowe. Jest podział ilościowy i jakościowy. Podział ilościowy polega na tym, że ja to, co kupuję, albo kupuję w tak zwanym modelu konsumpcyjnym, czyli pan przyszedł do restauracji, ile zjadł, za tyle zapłacił. A la carte, wybrałem, zjadłem, zapłaciłem. Jeżeli zjadłbym dwa dania, zapłacę za dwa, trzy i tak dalej. Drugim sposobem, drugim modelem jest model subskrypcyjny, czyli ja płacę pewne fee, subscription fee i mogę jeść ile chcę. Czyli przychodzę do tej samej restauracji, ale jest to śniadanie i jest to szwedzki stół. I wtedy jest to model subskrypcyjny. Oczywiście jest możliwość mieszania tych dwóch modeli, czyli modelu konsumpcyjnego z modelem subskrypcyjnym, jak na przykładzie wspomnianej restauracji. Czyli ona może jednocześnie prowadzić i działalność w modelu subskrypcyjnym i konsumpcyjnym. Dobrym przykładem jest firma telekomunikacyjna, gdzie mamy i abonament i na przykład możemy płacić dodatkowo za minuty. Ale do czego zmierzam? Że ten podział, technologia, to co jesteśmy w stanie tak precyzyjnie mierzyć pewne elementy, że jestem w stanie zaproponować na przykład model konsumpcyjny. Jeżeli byśmy wzięli firmę ubezpieczeniową, która oferuje mi ubezpieczenie roczne za auto, to możemy sobie wyobrazić, że może w modelu konsumpcyjnym ja jadąc z punktu A do B, tak naprawdę wybieram, czy chcę to ubezpieczenie, czy nie, na tą trasę i jaka będzie cena za przejazd. Po co właściwie miałbym płacić za ubezpieczenie, jak on stoi w garażu? Płacę za garaż, płacę za ochronę. Może nie powinienem tego robić. Wcześniej czy później taki model konsumpcyjny się pojawi. Co ciekawe, najpierw pojawia się model konsumpcyjny w biznesie, później pojawia się model subskrypcyjny, a później pojawiają się tak naprawdę modele mieszane. Czyli jeżeli sobie się zastanowimy, to tak naprawdę na początku były modele konsumpcyjne, bo jest bardzo trudno obliczyć tą subskrypcję, bardzo trudno skalkulować, jeżeli nie ma ogromnej ilości użytkowników. Natomiast dopiero później pojawia się model subskrypcyjny, bo jest ta masa, która może płacić, to jest przykład jak gdyby ubezpieczenia, a dopiero na końcu pojawiają się pewne kombinacje. Jeżeli chodzi o jakościowo model biznesowy, to ja mogę sprzedać coś fizycznie, przychodzę na bazar, kupuję jabłko i to jabłko jest moje. Ja mogę coś wynająć, przychodzę, wynajmuję samochód, on nie jest mój. Został mi wynajęty na 2-3 dni na przykład. Jest model tak zwany platformy. Ja nie mam ani produktu, ja mam miejsce, gdzie pozwalam innym produkty umieszczać i zapraszam innych użytkowników, którzy przychodzą i te produkty ode mnie kupują. Czyli przykładem może być wspomniany Uber, Airbnb, wszystkie znane nam platformy, które oferują mi coś, OLX, Allegro, wszystkie platformy, które oferują nam coś, natomiast nie są w posiadaniu tego czegoś. Po prostu inni użytkownicy na tym platformie. Wówczas tak naprawdę ja zajmuję się orkiestracją pomiędzy tymi, którzy coś dostarczają, a tymi coś odbierają. I ostatni model z tak zwanym multi-value proposition, model najbardziej wyrafinowany, czyli ja daję coś za darmo, i tym, którym daję to za darmo, budują mi pewną wartość, którą sprzedają innym. Przykładem tutaj dobrym chyba jest, nie wiem, Google czy Facebook. On daje nam za darmo dostęp do pewnej aplikacji i my w tej aplikacji umieszczamy zdjęcia, komentujemy, a później Facebook czy też Google to sprzedaje. Sprzedaje oczywiście zachowanie, big data, no jakbyśmy tego nie nazywali, ale to, że dał coś za darmo, pozwoliło mu wytworzyć pewną wartość, którą następnie to wartość jest w stanie komercjalizować. Czyli to jest multi-value proposition. Nie ma propozycji wartości. Ta propozycja wartości jest inna dla jednego użytkownika, jest inna dla drugiego użytkownika. Jest to taki troszeczkę zaawaluowany model platformowy. I teraz ja, myśląc i mówiąc o transformacji mojego produktu, powinienem się też zastanowić tak naprawdę, czy i w jakim modelu biznesowym będę funkcjonował. No i ostatnia rzecz, która związana jest z optymalizacją wszelkiego rodzaju operacjami, czyli to, że pewne rzeczy mogę robić szybciej, to, że pewne rzeczy będę robił automatycznie, to, że nie będę, nie wiem, posługiwał się papierem i tak dalej, i tak dalej. Tutaj SharePoint faktycznie doskonale się odnajduje jako takie rozwiązanie, które pozwala mi zoptymalizować pewne procesy. Zgadzacie się ze mną? Tak jest. Dobra. SharePoint, ale nie tylko oczywiście. Teraz, jeżeli chodzi o tę cyfrową transformację, myślimy tymi trzema kategoriami. I tak jak wspominaliśmy, pierwsza to jest engage your customers, czyli spersonalizowany komunikat, który dociera do określonej grupy użytkowników. I teraz jak to zrobić? Czyli krótko rzecz biorąc, w jaki sposób ja mogę spersonalizować komunikat w zależności od tego, jaki stosuję kanał komunikacyjny. Słuchajcie, jeżeli zastanowimy się nad tym, jak możemy się komunikować z użytkownikiem, to tych sposobów jest naprawdę, naprawdę dużo. Tak? No bo począwszy od tego, że ja tutaj się przełączę na troszeczkę inną prezentację, a mianowicie pokażę pewien przykład. W tym przypadku retailu i kilka tak naprawdę sposobów biznesu. Tutaj mamy producenta, tak zwanych consumer goods, czyli ci, którzy są wytwórcami. I teraz tak, ci wytwórcy komunikują się bezpośrednio z klientem poprzez reklamę w telewizji, poprzez digital marketing, poprzez różne kanały. Ale tak naprawdę, jeżeli ja jestem producentem czekoladek albo jestem producentem batonów, i ja komunikuję, że to jest nowy, super słodki baton, to informacje zwrotne o tym, czy on jest faktycznie słodki, co najwyżej ten konsument da pani na kasie w Biedronce. Bo ja nie mam bezpośredniej interakcji w tym kanale, w momencie, kiedy komunikuję. On jest kanałem jednostronnym, taka reklama. Natomiast produkt, który ja mam, ja dostarczam do sieci retailu i przepycham przez różne kanały, czy to internetowe, czy też kanał fizyczny. I teraz jest pytanie tak naprawdę, czy ja powinienem personalizować, jak powinienem personalizować? I to dotyczy zarówno jak gdyby tej części, jak i tej części, bo tu mamy dwóch tak naprawdę uczestników rynku. Mamy tego, który wytwarza pewne dobra i musi się komunikować i musi mieć jakieś sprzężenie zwrotne. No i mamy tego tutaj wszelkie sieci powierzchniowe, w ogóle szeroko pojęty retail, który prowadzi tak naprawdę ten dialog z klientem, komunikację z klientem, powodując, że mam dostęp do odpowiednich dóbr. I oczywiście jest to nic innego jak technologicznie big data, tylko że tu mamy konkretny popyt na dane. W całym w ogóle podejściu big data i to oczywiście w jaki sposób gromadzimy te dane, jak to technologicznie zorganizujemy, ale właściwie biznesowo tu chodzi o to, jaki i skąd bierze się popyt na dane. Czyli jeżeli ja chcę personalizować komunikaty, jakkolwiek, czy jestem producentem, wytwórcą soków, czy może jestem internetowym hipermarketem, czy jestem fizycznym hipermarketem, jeżeli chcę tą komunikację personalizować, to co muszę? Muszę wiedzieć coś o moim kliencie. Jeżeli chcę wiedzieć coś o moim kliencie, to występuje tak zwany popyt na dane, czyli krótko rzecz biorąc, co ten klient robi. I oczywiście korzystając z tego popytu na dane, mogę te dane kupić. I dobrym przykładem jest tutaj chociażby Google, czy też inne mechanizmy, które mi dostarczają. No bo generalnie śledzimy cię wszędzie i zawsze, więc jak gdyby wiemy o tobie dosyć dużo. To może być oczywiście Facebook. Czyli popyt na dane powoduje, że ja potrzebuję tych informacji, żeby mieć elementarne informacje na temat mojego klienta. Ale ten popyt na dane może też powodować, że ja zacznę ja. Ja jako czy to wytwórca, czy to retailer, zacznę te dane gromadzić i na podstawie danych, które gromadzę, będę ten komunikat personalizował. Pojawia się popyt na dane z racji bardzo prostego elementu pod tytułem, że chcę personalizować treści, które będą dostarczane. Chcę te komunikaty dostarczać spersonalizowane do określonych użytkowników. Jeżeli chodzi o empower i o employee, no to oczywiście to jest wiele elementów, ale w takim rozumieniu związanym z digital transformation tutaj głównie chodzi o to tak naprawdę niejednokrotnie jest ogromny rozdźwięk pomiędzy narzędziami, które użytkownicy używają w życiu prywatnym, a narzędziami, które są używane w firmach. Ja nie wiem, proszę Państwa, jak to się stało, ale użytkownik w życiu prywatnym ma niejednokrotnie bardziej zaawansowane narzędzia, chociażby z racji tego, że tam występuje ten multi-value proposition i ktoś mu je daje za darmo, ponieważ korzysta dzięki temu i może cokolwiek innego sprzedać, ale użytkownik w życiu prywatnym ma bardziej zaawansowane narzędzia niż w firmie. Ja nie mówię tutaj o ERP-ie, ale na przykład sposobach komunikacji i tak dalej. Że przychodzę tak naprawdę do firmy i tu główny taki, kiedy to całe pokolenie Y-ków, czyli tych młodych osób wchodzi na rynek, i nagle trafiają i zderzają się jak gdyby z tym, no nie chcę powiedzieć średniowieczem, ale tym, co jest oferowane w firmie. To są banalne rzeczy, począwszy od tego, że on ma tam 50 giga skrzynkę na Gmailu czy też na Hotmailu, a tu ma 10, nie? I to są banalne niejednokrotnie rzeczy. I co to powoduje? To powoduje frustrację oczywiście, no bo jak się nie sfrustrować? Właściwie po co mam używać tej poczty, jak mam prywatną, ona jest 10 razy lepsza, więc będę jak gdyby jechał z prywatnej. To jest jeden rzecz, ale druga rzecz, którą powoduje, to jest tak zwany brick on cloud. Czyli tak naprawdę masowo ci ludzie w pracy używają narzędzi, które są do komunikacji, tak naprawdę przeznaczone do komunikacji prywatnej. Masowo. Korzystając z G-Drive'ów, Dropboxów i tak dalej. Kto z was tego nie robi? O, jest jeden. Brawo. To oznacza, że wy, będąc liderami IT, w waszych organizacjach musicie tą transformację prowadzić tak, żeby tą lukę wyrównywać. Ja wiem, że nie jest łatwo, że te firmy mają gigantyczną ilość pieniędzy, bo zarabiają na naszych danych, które je sprzedają. Mimo wszystko to nie zwalnia nas z tego, żeby tą rurkę cały czas nadrabiać, a wręcz przeciwnie, może oferować rozwiązania, które dają naszym użytkownikom więcej możliwości. To jest potrzebne i to jest konieczne. Kolejny element to jest związany z Optimizing Operation. O Jezu, słuchajcie, to jest temat rzeka tak naprawdę, bo do tego można podejść na wiele różnych sposobów. Pierwszy sposób jest taki, że sprocesujemy wszystko. Właściwie będzie wszystko sprocesowane w formatkach i tak dalej. Później będziemy pisać wyjątki od wyjątków. Drugi poziom to jest taki, że właściwie pozwolimy użytkownikom na wszystko. No ale to jest budowanie kultury organizacyjnej, zaufania i tak dalej. To też jest niesłychanie istotne. Trzeci sposób to jest taki, że zaraz, a może to teraz, skoro mamy tą sztuczną inteligencję, to niech ona to robi za nas. Niech to sztuczna inteligencja zdecyduje, czy ten proces powinien skręcić w lewo czy w prawo. Jedno jest pewne. To znaczy, są pewne standardowe procesy, nie wiem, urlop, cokolwiek, gdzie użytkownik chciałby albo oczekuje, że to będzie w formie cyfrowej. No, tutaj nawet obywatel oczekuje, że w cyfrowy sposób państwo go obsłuży, że poprzez cyfrowo będzie mógł tutaj załatwić większość spraw. Trudno nie oczekiwać od użytkownika, by mógł to zrobić. To ma wiele wymiarów. Bo to, jeżeli ja zrobię to, że te operacje są wykonywane w sposób cyfrowy, to teraz jeszcze trzeba pamiętać, w jaki sposób powinno to wyglądać, tak? Czy ten sposób cyfrowy oznacza, że ja teraz muszę wziąć komputer, kartę, VPN-a, PIN-a, coś tam jeszcze i po 30 minutach jest, dostałem się, teraz odpalę ten kawałek aplikacji i zatwierdzę tą rzecz. Czy może jednak można zrobić to w prostszy sposób, bo właściwie większość ludzi i tak dostaje to powiadomienie na telefon. I teraz jest pytanie, czy można zrobić. I nie zapomnę, gigantyczny, wielki bank, który naprawdę, jeżeli chodzi o innowacje, jest bardzo wysoko, gdzie prezes tego banku pokazywał jako największą innowację, jaką mu zrobiono, możliwość z telefonu zatwierdzania rzeczy. To była największa po prostu zmiana, jaką zobaczył od 10 lat. Czyli czasami robimy krok do tyłu, patrzymy się, co ci ludzie, gdzie tam ich boli i proste rzeczy, bardzo proste rzeczy, które można zrobić prostym sposobem. Naprawdę to nie jest tak, że trzeba tutaj zbudować teraz nie wiadomo jaką aplikację albo ERP-a wymienić, nie daj Boże, i to będzie tam, o, już, dobra. Każdy pewnie z was to przeżył, wie, ciarki przechodzą, idziemy dalej. Transform Your Products. Ja osobiście najbardziej lubię, ponieważ rozmawiając z klientami, mówię o budowaniu pewnej wartości, że ta technologia pozwoli zbudować pewną wartość. I teraz jest jedna bardzo ważna rzecz. To znaczy, że w momencie, kiedy ja definiuję nowy model biznesowy albo nowy produkt, to są dwie strategie. Strategia tak zwanego czerwonego oceanu i błękitnego oceanu. Strategia czerwonego oceanu polega na tym, że rynek jest sumą o wartości zero. Jeżeli ja chcę wejść z innym produktem, kogoś będę musiał wyrzucić. Nie ma tam miejsca. To jest suma o wartości zero. Strategia błękitnego oceanu polega na tym, że ja kreuję tą potrzebę, że ja kreuję ten rynek, że ja tworzę zupełnie coś nowego. Oczywiście, jeżeli jest tym pierwszy, to tym punkt, tym bardziej punkt dla mnie. I to są dwa zupełnie różne podejścia, bo w czerwonym oceanie, żebym ja mógł tam wejść, liczy się tak naprawdę koszt, efektywność. To są te elementy. W strategii błękitnego oceanu głównie liczy się innowacyjność, czyli to, w jaki sposób my, jaki model biznesowy myśleliśmy. Ja nie bez powodu mówię cały czas ten model biznesowy, ponieważ nie wystarczy zrobić aplikację SaaS-ową. Nie wystarczy zrobić fajną apkę, trzeba jeszcze mieć pomysł, kto i dlaczego miałby jej używać. I trzeba mieć pomysł, kto nam za to zapłaci. Bo to już nie jest takie oczywiste. Ja aplikacji nie sprzedam w sklepie. Właściwie się nie sprzedają. Ja muszę wymyśleć, gdzie i w jaki sposób będę się finansował. Bo nawet jeżeli mam forsę, bo zostawiłem dom, cokolwiek jeszcze i to zbudowałem, no to przecież tak długo nie uciągnę. A nawet jeżeli bym chciał pójść do funduszy i powiedzieć, żeby mi to sfinansowali, to bez modelu biznesowego nikt nas nie będzie słuchał. W każdym z tych elementów jest niesłychanie istotne. I to, co daje Digital Transformation, to technologicznie tak naprawdę. Digital Transformation jest tym takim biznesową nakładką na to, co daje technologia. To, jakie niesie tak naprawdę zmiany i to, jakie niesie ze sobą możliwości. Niesłychanie istotne. A skoro o technologii mowa, no to zastanówmy się, co tu mamy. No ja siłą rzeczy opowiem o pewnych elementach, które są w Microsoftie. To znaczy, jaki mamy stos technologiczny? Mamy Azura. Kto słyszał o Azurze? Brawo. Mamy SQL-a, mamy Office 365, to już jest stary, bo tak naprawdę mamy Dynamics 365, mamy Cloud ERP, czyli to jest jak gdyby razem, mamy w końcu device'y, czyli urządzenia, HoloLens'y, za pomocą których tak naprawdę możemy komunikować. Mamy pewien stos technologiczny, ale tak naprawdę, no to musiałbym teraz, ale nie, to za chwileczkę. No i oczywiście one są podzielone, tak jak wcześniej wspominaliśmy. No i teraz mówimy tak, no skoncentrujmy się na sukcesie tego klienta. I to niezależnie od tego, czy to jest klient wewnętrzny w naszej firmie, czy to jest klient zewnętrzny, czy robię to żonie, skoncentrujmy się na tym sukcesie. To jest bardzo ważne. Ten mindset, co jest dla mnie najważniejszy, jest niesłychanie istotny, naprawdę. Wiem, że ja parokrotnie jest jakiś cel, jakaś misja firmy, who cares, w ogóle komu na tym zależy, kto to czyta? Nie, to są takie rzeczy długoterminowe, gdzieś tam daleko, co jest ważne dla firmy. Co jest dla nas ważne, co jest najważniejsze. Taki dekalog, którym możemy się podeprzeć. Więc jeżeli chcemy się skoncentrować, no to potrzebujemy odpowiednie produkty, odpowiednie usługi, odpowiednich partnerów, odpowiednie scenariusze horyzontalne i odpowiednie scenariusze industrialne, czyli wertykalne. Scenariusz horyzontalny to jest taki, że mam dział marketingu, dział sprzedaży, dział HR i praktycznie każda firma taki dział posiada. To jest scenariusz horyzontalny, to znaczy, że z moim pomysłem jestem w stanie dotrzeć do każdej organizacji. Jeżeli ja coś robię dla HR-ów, to prawdopodobnie w każdej organizacji, której jest HR, będę mógł to zrobić. Microsoft od lat miał strategię horyzontalną. Microsoft od lat miał strategię zbudować coś, co można sprzedać każdemu i wszędzie. Czyli nie tam pojedyncza licencja, ale licencja, którą będzie używał każdy użytkownik. Bo tylko w takim wydaniu horyzontalnym to ma sens. I jesteśmy w stanie tę inwestycję prowadzić. I to jest właśnie business productivity, to jest efektywność, to jest wszystko, co jest w obrębie tych dwóch elementów, o których mówiliśmy. Zaangażowania chociażby naszych pracowników w komunikacji. Ale teraz przy obecnych zmianach, tym co biznes potrzebuje, zaczynamy definiować scenariusze również industrialne. No to jest o tyle bardziej skomplikowane, że jak wcześniej wystarczyło wiedzieć, co robi dział marketingu, to teraz muszę wiedzieć, co się dzieje w danej branży. Czego potrzebuje automotive? Czego potrzebuje retail? Czego potrzebuje manufacturing, chemia? Gdzie są tam wyzwania? Energetyka? Jezus Maryja, tego jest naprawdę dużo. Czyli krótko rzecz ujmując, jak zbudować teraz innowacje, innowacyjny produkt, innowacyjne rozwiązanie, które klientowi pozwoli rosnąć w obrębie tej przestrzeni, w której on się porusza. No i oczywiście cały czas myślimy tymi czterema kategoriami. Komu my chcemy pomóc i w czym? musimy sobie wrzucić takie kotwice i niezależnie, słuchajcie, co chcemy robić i dlaczego chcemy robić. Ile ja pamiętam tych dyskusji, wracając do SharePointa, czy to ma być przycisk po lewej, czy po prawej. Boże, jakby to miało... I to nawet nie tak, że ktoś zrobił jakieś badanie, że po lewej będzie lepiej, albo po prawej będzie lepiej. Tylko tak po prostu. To jest niesłychanie istotne, żeby sobie wziąć kilka takich kotwic. Mamy tutaj na dole technologię. Mamy tutaj tak naprawdę, w jaki sposób tą technologię będę dostarczał. I teraz, czy po to, czy po to, czy po to, czy po to? Muszę sobie odpowiedzieć na to pytanie. Nieważne, co tworzycie, czy aplikacje w Excelu, czy zwykłego Excela, komu to jest potrzebne i po co? Bo wtedy ten użytkownik będzie nam wdzięczny, że to dostał. Ileż to było takich rozwiązań, które, w którym działy IT się zakochały, no i na tym się skończyło. Tak? Czyli tym jedynym słabym punktem był użytkownik, który nie chciał tego używać. Bardzo istotne, że to jest ta nadrzędna wartość, żebyśmy my jak gdyby traktowali to jako naszą nadrzędną wartość, to ten najistotniejszy element. No dobrze, jeżeli chcemy tutaj naszych klientów prowadzić do sukcesu, uzgodniliśmy, nasi klienci to wewnętrzne, to mogą być wewnętrzne zespoły, to zewnętrzne, no to muszę ich zrozumieć. Bardzo, to jest tak, słuchajcie, że ten świat IT się w pewien sposób ułożył. Wszyscy jesteśmy w jakichś strefach komfortu, wygląda to tak. Jest vendor, który coś dostarcza. Vendor dociera do działu IT. Dział IT jest jak gdyby tamtą komórką, która rozprowadza już po całym spektrum firmy. Czyli tak naprawdę większość vendorów, czyli tych producentów, dociera do działu IT. Dział IT to dalej rozprowadza w jakimś tam oczywiście obszarze. Rozprowadza rozwiązania, mówi o problemach, komunikuje te problemy, akcentuje i tak dalej. Troszeczkę się świat do tego przyzwyczaił i jeżeli weźmiemy większość vendorów, to tego typu funkcjonowanie było od bardzo dawna. Teraz zmiana paradygmatu następuje w ten sposób, że no ale jeżeli ja to rozwiązanie dostarczę w SaaS-ie, Software as a Service, i jestem w stanie bezpośrednio komunikować to do biznesu, no to jeżeli jestem małą firmą, nie mam żadnych układów, nie było mnie w spółdzielni nigdy, to ja to pitolę. Walę po prostu do tego biznesu i próbuję to sprzedać. Nie będę tu się z nikim układał, tylko spróbuję tak to zrobić. To jest tak zwany paradoks innowacji. To jest to, że ja mam trochę inną usługę. Ja dostarczam troszeczkę coś innego. I to jest coś, co działa. Bo tak na dobrą sprawę w niektórych, nie mówię wszędzie, ale w niektórych tak naprawdę rozwiązaniach potrzeba zaadresowania pewnej potrzeby i natychmiastowej realizacji. Jeżeli jesteś w stanie ją zaadresować, natychmiast zrealizować, no to jeszcze dobrze obsługiwać, no to oznacza, że jestem w dobrym miejscu. Jeżeli chcemy zdefiniować to, co chcemy klientowi dostarczyć, no to oczywiście w przypadku tego industry muszę wiedzieć, które to jest industry, jaką ekspertyzę mam w tym industry. Jeżeli jestem IT w określonym banku, to ja mniej więcej wiem, jak ten bank działa. Jeżeli ja jestem IT w retailu, to mniej więcej wiem, jak ten retail działa i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli jestem dostawcą rozwiązania jak Microsoft, który chciałby teraz do każdego industry dostarczyć coś, no to oczywiście trzeba nauczyć się każdego z tego industry, znaleźć ekspertów, którzy są w tym określonym industry i z nimi po prostu zacząć współpracować. Krótko rzecz ujmując, jeżeli chcemy pójść czy to horyzontalnie, czy to industrialnie, no to są konkretne elementy, konkretne potrzeby, które muszę znać, i które tak naprawdę chcę zaadresować. Teraz, jeżeli popatrzymy sobie na badanie IDC, ostatnie badanie IDC, jeżeli chodzi o cloud, to IDC pokazuje, że praktycznie 70% cloudu, który się sprzedaje w Polsce, nie jesteśmy tutaj jakoś odosobnieni, to jest SaaS, Software as a Service, czyli model biznesowy dostarczenia aplikacji, skrócenia czasu, time to market, time to go i tak dalej, powoduje, że jestem w stanie natychmiastowo dostarczyć wartość. Mało tego, jestem w stanie zaproponować bardzo atrakcyjne biznesowo rozwiązania, że na przykład płacisz za użytkownika, albo płacisz za kasę, albo płacisz za ilość i tak dalej. Czyli mogę sobie to dowolnie skomponować. To oznacza tak naprawdę, że software as a service jest faktycznie takim rozwiązaniem, które rynek kupuje. Rynek kupuje go z wielu powodów, a mianowicie chociażby dlatego, że daje natychmiast wartość biznesową, ale tu jest kilka tak naprawdę obszarów, jeżeli chodzi o adopcję SaaS-a. Widzimy, że jest CRM, jest Enterprise Resource Management, jest engineering, wow, no ale tutaj jest gigantyczny chociażby IoT, jest operation and manufacturing, supply chain management, zobaczcie, jakie są wzrosty na SaaS-ie, jakie tutaj widzimy wzrosty na SaaS-ie. Dlaczego SaaS? No i tutaj mamy kilka takich odpowiedzi, ponieważ ta zwinność biznesowa, to jak szybko jestem w stanie to dostarczyć, szybkość implementacji, fokus na tym, co ma znaczenie, nie na budowie projektu, tylko na dostarczeniu klientowi faktycznie tego, co jest, ale to też jest sposób, w jakim my w ogóle budujemy rozwiązania i koszt. No dobra, jeżeli bym sobie powiedział, że teraz ten SaaS chciałbym dostarczyć, czyli chciałbym to, o czym mówiliśmy. Dobra, jestem przekonany, tak chcę to zrobić, no to jak? W jaki sposób to robić i co, jak to wygląda. No dobra, no mamy do dyspozycji tak naprawdę kilka elementów, które dają nam pewne możliwości takiego self-serwisu. Ja wam pokażę to, co tutaj. Sekunda. Ja wam pokażę, to jest Office 365, mój ci on. I teraz, no dobra, jest poczta, znam, używam. Jest kalendarz, też znam, używam. Są kontakty, znam, używam. Jest Yammer, znam, no. Jest OneDrive, znam, używam. Jest SharePoint, znam, używam. Jest Planner, znam. Ale do czego jest Planner? Do planowania. No dobra. Dobre wnioskowanie. Jest Project. Znam, trochę używam. Są zadania, znam, używam. Power BI. I poszło. I cały plan. A, bo ja tu niechcący kliknąłem w coś. To jest Microsoft Stream. Słuchajcie, gwarantuję wam, że połowa pracowników w Microsoftie nie wie o połowie tych funkcjonalności. Microsoft. I teraz. O, znalazłem. I teraz zacząłem się zastanawiać, tak troszeczkę Power BI. Znacie? No, my używamy. Delve. Kto używa Delve'a? 3 osoby. Tak? Niedobry. Niedobry Delve. A dostajecie takie, jak ktoś ma Office 365, to jest takie tygodniowe powiadomienie nas, że tam My Analytics, to jest Delve, prawda? Video. Kto używa wideo? ale jest, prawda? Dobra, idziemy dalej. Wideo, Word. No dobra, znam, używam. Excel, znam, używam. PowerPoint, OneNote, znam. Sway. A co to? PowerPoint, taki internetowy, prawda? Taki do, no dobra, Power Apps. Kto zna? Power Apps. Power Apps zresztą jest chyba częścią SharePointa, nie? Power Apps jest to, w jaki sposób ja mogę zbudować aplikację mobilną naprawdę w szybki sposób. Ta innowacja tego banku, że ja mogę coś zatwierdzić dosłownie tam teraz tego telefonu mobilnego, przy wykorzystaniu tu kilku tych narzędzi jestem w stanie to w pół dnia zrobić. Pół dnia, Powers App, Logic App, łączę, ustawiam, działa. Uwaga, projekt Osaka. Też nie wiedziałem w ogóle, że to jest, słuchajcie. Zaglądam, projekt Osaka. Jezu, co to jest? To jest tajne, nie widzieliście. Flow. Kto wie, co to jest flow? Diagramy, przepływy. Teamsy. Dynamic 365 i sklep. Do czego zmierzam i co próbuję powiedzieć, że w tej warstwie czysto aplikacyjnej, takiej gdzie, takiej SharePointowej trochę, że to jest nie wszystko. Występuje mnóstwo rozwiązań, umiejętne wykorzystanie których powoduje, że gwarantuję wam, 90 albo nawet 80% problemów można tym rozwiązać. Ale, żeby się nie powtórzył, SharePoint i CAC na SharePoincie. To nie jest wysokowydajne rozwiązanie, baza, która ma służyć do marketing automation i do zbierania tak naprawdę eventów. Coś za coś. Ja mogę coś zbudować szybko, łatwo, ale to zawsze będzie miało określone ograniczenia. Ale absolutnie fantastyczne narzędzia. Za pomocą flowu i power appsów jestem w stanie naprawdę wydevelopować świetne apki, które automatycznie mają jakiś workflow i tutaj funkcjonują. Muszę pamiętać o tej drugiej warstwie, o tej warstwie takiej, gdzie tu się tworzy te duże rozwiązania deweloperskie. Jeżeli nie Power App, to Xamarin i jadę i tą aplikację robię, prawda? Ale jest ta warstwa. Jest ta warstwa i to historycznie SharePoint tą warstwę wprowadził. Ta zawsze była, .NET, Visual Studio i to wszystko, co mogliśmy z tym zrobić. Ale pamiętajmy, że występują dwa poziomy. I zawsze oczywiście trzeba zbalansować, jakiego rozwiązania próbuję zbudować i co chcę zrobić, ale zanim zaczniecie coś kodować, to zajrzyjcie tam do tej zakładki i zobaczcie, co tam jest. Projekt Osaka, sprawdźcie, jeżeli macie Office 365, sprawdźcie, czy go macie. Naprawdę, słuchajcie, robi wrażenie, co tam jest. Nie powiem wam. Nie powiem wam, ale to jest publicznie dostępne i można to sprawdzić. Jeżeli chodzi o tą platformę aplikacyjną, to na samym poziomie są dane. Zobaczcie. Nie odwracajmy, mówiąc brzydko, kota ogonem. To stąd idzie popyt na dane. Stąd idzie popyt na dane. Tu jest interfejsowany, tu jest aplikacja biznesowa, tutaj jak gdyby ląduje. I oczywiście może być tak, że to jest automatem tworzone, ale to, co docelowo chcę uzyskać, to jest ten element. Gorąco zachęcam też, tam był jeden z tych elementów, już tak. Gorąco zachęcam też do takich prekonfigurowanych, predefiniowanych rozwiązań, które są między innymi w Azurze. OMS, Azure IoT Hub, czyli takie, które, gdzie już są jakieś przykłady zrobione. Mogę sobie odpalić, nie wiem, czy wiecie, kto używał z was Azure IoT? Wiecie co, jak byłem teraz w Stanach, to w tych wszystkich takich sklepach Największą popularnością cieszą się takie zestawy do robienia takich robotów i podłączania tego do chmury i sterowania. No kurde, każdy to ma. Czy to jakiś robocik tam z Gwiezdnych Wojen lata, my nim steruje, czy to taki, czy w ogóle począwszy od tego, że składam od początku do końca, łączę i tak dalej. Bardzo duże takie, jakaś taka myśl inżynierska się w ogóle jak gdyby pobudza, żeby łączyć tą fizyczną, tą mechanikę z tym światem cyfrowym i z tymi możliwościami, które daje świat cyfrowy. To jest doskonały przykład na to, naprawdę doskonały przykład na to, jak możemy tutaj wykorzystać jakieś już gotowe implementacje, bo ich jest kilka, czy nawet kilkanaście w Azure IoT Hubie do zastosowania, gdzie po prostu mamy czujniki, analizy i możemy ten świat fizyczny łączyć i to IoT jak gdyby sobie definiować. Znowu, jak gdyby coś, co jest w pewien sposób gotowe, predefiniowane do zobaczenia. Oczywiście w środku to ma ileś elementów, Stream Analytics, Event Hub, Storage Blob i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy Logic Appsy do podłączenia się, Power BI do wizualizacji, ale są pewne predefiniowane komponenty, które są. I teraz, bo to ostatni slajd. Znaczy nie, na ostatni chciałem wam podziękować. Więc dziękuję bardzo już teraz. Gorąco zachęcam. Dziękuję. Prezentacja będzie udostępniona. Gorąco zachęcam do myślenia tymi trzema poziomami, niezależnie od tego, co chcemy zrobić. I nieważne, czy jestem koderem, czy biznesowo obsługuję jakiś element, czyli jestem osobą biznesową, czy jestem administratorem, czy jestem architektem, każdy z was może być liderem transformacji cyfrowej. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Jest mi niezmiernie miło. Dziękuję.